znam. I teraz, ponieważ Basia poprosiła o taki wykład wstępny, to wiem, że te osoby, które znam, to już ten wstęp dawno mają za sobą. W związku z tym spróbuję, nie powtarzając jakichś podstawowych rzeczy. Pierwszą sprawą to jest to, że jeżeli Państwo chcą się zapoznawać z katolicką nauką społeczną, to poza tym wszystkim, co tutaj się będzie działo i tymi naszymi zeszytami do ćwiczeń, jedną z takich podstawowych książek jest Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. To jest opracowane przez już nieistniejącą w tym momencie papieską Radę Justitia et Pax. Książka wydaje się gruba, ale połowę tego stanowią indeksy. W związku z tym ona jest naprawdę dwa razy cieńsza. I to jest takie streszczenie właśnie z tymi indeksami, gdzie można znaleźć jakieś konkretne słowo, temat, którego się szuka i pół strony czy stronę przeczytać sobie tekstu. Również jeśli sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego, to tam wiele z tych podstawowych kwestii, które naprawdę wchodzą w zakres katolickiej nauki społecznej, także jest omawianych. Otóż jeśli mówimy katolicka nauka społeczna, to chodzi o jakieś nauczanie Kościoła, które dotyczy życia społecznego. I w takim znaczeniu historycznym to jeśli sięgamy do Biblii, do Starego Testamentu, to tam jest wiele elementów takiego nauczania bezpośrednio dotyczących tego, jak życie społeczności Izraela powinno być zorganizowane. Część to są rzeczy, które miały charakter, powiedzmy, przemijający, ale niektóre sprawy pozostają aktualne do dziś, także do nich się właśnie, do tych fragmentów ze Starego Testamentu możemy się także odwoływać. No, żeby przywołać jakąś instytucję życia społecznego, na przykład niewolnictwo, tak, które istniało wówczas i gdzie mimo tego, że w Izraelu istniało niewolnictwo, to ono było zupełnie inaczej zorganizowane. To znaczy status niewolnika był zupełnie inny w społeczności Izraela, tak, niż w na przykład w społeczności greckiej. Tak. Mamy te również elementy w Nowym Testamencie dotyczące posłuszeństwa władzy, czy choćby taki prosty tekst, który gdzieś święty Paweł mówi o tym, że władza nie na darmo nosi miecz i co jest rozumiane jako uzasadnienie legalności kary śmierci w tych czasach rzymskich. To nauczanie się potem rozwijało poprzez nauczanie papieży, soborów. Natomiast szczególnym momentem był wiek XIX, czyli ta epoka industrializacji. I tutaj z jednej strony dlatego, że pojawiły się nowe wyzwania społeczne, tak? Czyli w życiu społecznym jakby w toku dziejów pojawiają się takie sprawy, których wcześniej nie było, a w związku z tym nie trzeba było również nauczania na ten temat. Więc tutaj tą specyficzną kwestią była kwestia robotnicza i też był ten szczególny moment, że pojawia się marksizm, manifest komunistyczny i w odpowiedzi na manifest komunistyczny pojawia się pierwsza encyklika społeczna papieża Leona XIII Rerum Novarum. Encyklika społeczna to znaczy taki dokument, który jest wyłącznie poświęcony zagadnieniom życia społecznego. I od tamtego czasu na ogół w rocznicę tej pierwszej encykliki papieże publikowali encykliki społeczne, w których formułują nauczanie społeczne Kościoła w stosunku do tych bieżących wyzwań. Myślę, że wielu z Państwa pamięta encykliki społeczne Jana Pawła II, które ściśle odnosiły się do strajków, no, prawo do strajku w 1981 roku, tak? Czy kwestia solidarności, tak? Czy encyklika Centesimus Annus, która mówi o tym, co po upadku komunizmu. Tak? Czyli jest tam taka po postulatach od Rerum Novarum analiza właśnie marksizmu. Dlaczego papież Leon XIII, mówiąc, że marksizm jest utopijną ideologią, miał rację. Tak? I równocześnie co, jak ten świat życia społecznego, politycznego powinien być skonstruowany, zagospodarowany po upadku marksizmu, to znaczy, czy liberalizm jest jedyną odpowiedzią, czy też jest tak, że trzeba szukać jakichś jeszcze innych odpowiedzi. Jest szerokie nauczanie Kościoła, na przykład na temat dotyczący migracji, gdzie takim pierwszym ważnym dokumentem był dokument Piusa XII w kontekście migracji po II wojnie światowej. No bo to było olbrzymie wyzwanie dla Europy. No więc to oznacza, że kiedy dziś się zastanawiamy nad kwestiami migracji, no to nie zaczynamy od początku, tylko mamy jakąś tradycję nauczania. Jeśli Państwo sięgną do tego kompendium, no to zauważymy, że po pierwsze mamy tam taki zbiór generalnych zasad. I to znaczy z jednej strony to jest kwestia po pierwsze antropologii, czyli wizji człowieka. W zależności od tego, co myślimy o człowieku, to tak konstruujemy pewną wizję życia społecznego, ekonomicznego, politycznego. I na przykład, gdy chodzi o to odniesienie Jana Pawła II do komunizmu, no to papież mówił, tam tkwił błąd antropologiczny, czyli komuniści wychodzili z błędnej koncepcji człowieka. Dla takiego człowieka próbowali tworzyć raj na ziemi i wyszło piekło. No bo takich ludzi nie ma, jak sobie Marx wymyślił. W związku z tym zawsze w katolickiej nauce społecznej na początku mamy pytanie o to, kim jest człowiek. Z tego pytania wynika także pytanie o małżeństwo, rodzinę. Dlatego, że w tej chrześcijańskiej wizji społeczeństwa człowiek jest istotą społeczną. Inaczej niż w liberalizmie. W liberalizmie mamy takie wyobrażenie, że każdy jest osobny, że społeczeństwo składa się tylko z dorosłych, racjonalnych, wolnych i odpowiedzialnych osób, które wchodzą w pewnego rodzaju kontrakty. I teraz jak ktoś zgodzi się na jakąś umowę, to ta umowa go obowiązuje. Jak się nie zgodzi, to nie ma żadnych obowiązków wobec innych osób. W chrześcijaństwie człowiek z natury jest społeczny, to znaczy Pan Bóg go tak stworzył, że jesteśmy w stanie żyć tylko w relacjach z innymi ludźmi, a mało tego, to u Jana Pawła II jest takie ładne określenie, że osoba, być osobą, to znaczy być zdolnym do bezinteresownego daru z siebie. To jest bardzo ładne i trafne określenie, że nie chodzi o to, żeby czerpać dla siebie, ale że w pełni realizujemy się jako ludzie w momencie, kiedy jesteśmy zdolni do bezinteresownego daru z siebie. Wydaje się, że na taką sytuację, którą myślę, każdy z nas rozumie i rozumie także piękno tej sytuacji, to na przykład jak spojrzymy na rodziców, którym się urodzi dziecko niepełnosprawne. Jak realizuje się właśnie w ich życiu to bycie darem dla tego dziecka. Więc mamy te kwestie antropologiczne. Z tego wynika dalej pewien zespół wartości, które trzeba realizować. Mamy tutaj też takie pojęcie wartości, które nie podlegają negocjacjom. Czyli, że w życiu społecznym realizujemy różne wartości. I co do niektórych jest tak, że możemy uzgodnić w społeczeństwie, w parlamencie, że taką czy inną wartość realizujemy i w taki czy inny sposób. No i to jest ten obszar wolności. Natomiast są takie wartości, które są uprzednie w stosunku do społeczeństwa i których realizacja jest fundamentalnym warunkiem w ogóle sprawiedliwości w społeczeństwie. To jest kwestia na przykład prawa do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. To jest kwestia małżeństwa jako związku nierozerwalnego jednego mężczyzny, jednej kobiety. To jest kwestia prawa rodziców do bycia pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. No, że nie państwo, nie jakaś tam społeczność, nawet nie kościół, no, tylko rodzice mają prawo decydować o tym, jak wychowują własne dziecko. I przede wszystkim w takich dwóch wymiarach najbardziej wrażliwych, to znaczy religijności i przekonań moralnych. Wiemy, że dzisiaj to prawo jest jakoś kwestionowane, że to jest obszar sporów, zwłaszcza jak się spojrzy na przykład na różne koncepcje edukacji seksualnej, no, czy ideologii LGBT. No, to jest, chodzi o to, czy to rodzice decydują, czy ktoś inny ma prawo tutaj podejmować decyzje. To są wszystkie kwestie związane jakoś z wolnością religijną. Tak? Właśnie ze sprawiedliwością społeczną. To już jest jakby to szersze pojęcie. Czy po prostu z pokojem społecznym. I również w ostatnim tekście papieża Franciszka, to jest to bardzo mocno podkreślone, że w społeczeństwie potrzebny jest dialog, ale są takie wartości, które jakby nie są owocem tego dialogu, które są wcześniejsze. I w tym dialogu tylko możemy wytłumaczyć drugiej stronie, dlaczego te wartości trzeba, dlaczego ich trzeba bronić, ale nie negocjujemy, czy trzeba ich bronić. I teraz w katolickiej nauce społecznej następną taką ciekawą rzeczą to są zasady. Czyli, że generalnie możemy powiedzieć tak, że jeśli spojrzymy na różne rozwiązania społeczne, to z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej bardzo łatwo jest powiedzieć, które rozwiązania są złe. A to jest ten element negatywny, że pewne decyzje polityczne, społeczne, ekonomiczne są nie do przyjęcia, właśnie naruszają najczęściej po prostu zasady prawa naturalnego. Ale gdy chodzi o pozytywne wybory, to znaczy jeśli nie to, to w takim razie co trzeba zrobić, to katolicka nauka społeczna zasadniczo nie mówi tego, tak? Tylko pokazuje kierunek. Szukajcie rozwiązania patrząc w tę stronę. I tam często jest wiele możliwych rozwiązań, tak? Ale kierunek jest pokazany, jak trzeba myśleć o tym, żeby dojść do tych właściwych rozwiązań. Tak? Tutaj taką podstawową zasadą jest to, co nazywa się z języka łacińskiego zasadą subsydiarności, a po polsku mówimy zasada pomocniczości. Tak? Ona jest o tyle ciekawa, że ja na ogół przekornie, jak tłumaczę zasadę pomocniczości, to mówię, że po pierwsze ona mówi nie pomagać. Zasada pomocniczości, i ona po pierwsze ostrzega człowieka, żeby nie pomagać. To znaczy, że pierwszym jej celem jest to, żeby zostawić ludziom możliwie dużo miejsca na własne decyzje. I w związku z tym te decyzje, które dotyczą własnego życia, życia różnego typu wspólnot, także życia państwa, powinny być na najniższym możliwym poziomie podejmowane. jak człowiek sobie nie radzi, powiedzmy, jak dziecko sobie nie radzi, to przychodzi do rodziców. Jak rodzice sobie nie radzą, to pytają może sąsiadów. Tak? Jak czegoś nie można zrobić na tym poziomie sąsiedzkim, no to może w gminie. Tak? I dopiero po wielu jakby takich stopniach poszukiwaniu tej pomocy, dopiero trafiamy na poziom władzy państwowej. Tak? Przy czym też chodzi o to, żeby jak już, czyli jak dopóki sobie człowiek radzi, to nie wolno go wyręczać, czy jakąś wspólnotę też nie wolno jej wyręczać, dopóki sobie radzi. Jak sobie nie radzi, to trzeba, jest obowiązek udzielenia pomocy, ale tylko tyle, ile jest konieczne, żeby sobie radziła. No, czyli, że to udzielanie pomocy jest też zgodnie z zasadą pomocniczości. No, czyli temu dziecku, powiedzmy, trzeba podpowiedzieć, ale nie wolno zrobić za nie. Tylko tyle trzeba podpowiedzieć, żeby jakby samo było dalej w stanie, nie wiem, jakieś zadanie rozwiązać, czy coś tam innego zrobić. No? I to jest ten pierwszy sens zasady pomocniczości, no? Że wszystkie decyzje powinny być podejmowane na możliwie najniższym poziomie. No? Że jeśli są na wysokim poziomie, to tak jednocześnie, żeby zostawiały tym niższym wspólnotom możliwie najwięcej swobody do ich własnych decyzji, ich własnego działania i do ponoszenia odpowiedzialności. I teraz w tym poszukiwaniu również pomocy, jeżeli patrzymy na takie różne poziomy organizacji społeczeństwa, to że też nie szukamy pomocy najpierw u tego, co papież nazywa jednostką nadrzędną, czy wyższą wspólnotą wyższego rzędu, tylko patrzymy, czy na tym samym poziomie nie możemy dostać pomocy. No, czyli, że jak rodzina sobie nie radzi, to nie musi od razu biec do gminy. Może zapytać, czy z innymi rodzinami nie jest w stanie sobie poradzić. No. System szkolnictwa na przykład jest takim dobrym przykładem. To, że rodzice odpowiadają za dzieci, to sami powinni ich uczyć. Jak są w stanie, to uczą. Jak sobie rodzina nie radzi, to następnym krokiem byłoby zorganizowanie się iluś rodzin, tak żeby uczyć własne dzieci. Taka szkoła rodzinna. Ponieważ nie aż tak dużo ludzi się w ten sposób organizuje, no to mogą być szkoły społeczne. To znaczy, że jacyś ludzie organizują szkołę dla nie swoich dzieci. Jeżeli znowu w tym sektorze nie aż tak dużo jest dzieci pobierających naukę, no to mamy najbliższą jednostkę, gminę. Gmina ma zorganizować szkołę. Ale na poziomie szkół podstawowych jest to dość proste. Na poziomie szkół średnich okazałoby się, że w tej gminie jest powiedzmy jeden typ szkoły. W związku z tym być może powiat jest tą jednostką, gdzie trzeba dać kompetencje do organizacji szkolnictwa średniego. Jak patrzymy na szkoły artystyczne, no to się okazuje, że powiat by takich szkół nie zorganizował. W związku z tym trzeba gdzieś szukać wyżej tego, kto podejmie się organizacji tego typu szkół. Że jak patrzymy na życie uniwersyteckie, no to znowu to jest gdzieś poziom, za który już bardziej bezpośrednio odpowiada władza państwowa, no? Ale nie wykluczając innego typu inicjatyw w tym zakresie. I odwrotnością zasady pomocniczości jest zasada solidarności, to znaczy, że jeżeli ktoś sobie nie radzi, to istnieje obowiązek przychodzenia z pomocą. Bo jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Tu jeśli Państwo sobie przypomną, zwłaszcza takie wystąpienie papieża Jana Pawła II w Gdańsku, to był bodaj 87 rok. I homilia papieża w czasie mszy świętej no, w kontekście właśnie robotników i nielegalnego wówczas związku zawodowego Solidarność. Więc to są zasady, paradygma, według których poszukuje się rozwiązania. Czyli nie wiemy z góry, jakie to rozwiązanie jest. Wiemy, w którą stronę poszukiwać i jak źle wpadniemy na pomysł złego rozwiązania, to jest to dość łatwo osądzić, że to jednak jest niedopuszczalne, albo że w taki i taki sposób trzeba to naprawić. I teraz dalej w tym kompendium znajdą Państwo kwestie związane już bezpośrednio z organizacją społeczeństwa, z organizacją sfery politycznej, ekonomicznej, stosunków międzynarodowych, że również w tym zakresie Kościół ma pewną wizję, gdy chodzi o te zasady, co do, jak to powinno być zorganizowane, co do zasady, a nie w sensie konkretnego projektu, który powinien być zrealizowany. Czyli na przykład Kościół jest w stanie podpowiedzieć, jakie zasady powinny być w Konstytucji, ale nie proponuje żadnego tekstu Konstytucji dla żadnego państwa. One muszą powstawać we wspólnocie, której ta Konstytucja ma dotyczyć. I teraz to, co jest też charakterystyczne, że jest to nauczanie, które jakoś tam od wieków się odkładało i narastała ta tradycja. I z drugiej strony w kompendium mowa jest też o rzeczach nowych. To znaczy, że 50 lat temu nie było problemu pracy zdalnej. Dzisiaj jest. W związku z tym coś trzeba na ten temat powiedzieć. 30 lat temu nie istniało coś takiego jak eksperymenty na ludzkich embrionalnych komórkach macierzystych. Czyli mieliśmy do czynienia z aborcją, ale nie było in vitro. Jest tak, że nie dochodziło do niszczenia embrionów po to, żeby prowadzić badania naukowe, co dzisiaj ma miejsce. I w tym kontekście na przykład jest tak, że jest gdzieś w takiej dyskusji publicznej dzisiaj pytanie odnośnie ewentualnej szczepionki na COVID, czy do jej produkcji nie będą wykorzystane komórki abortowanych dzieci. Ponieważ medycyna bardzo mocno dzisiaj się posługuje właśnie tymi komórkami embrionalnymi. Nie musi tak być, ale mówię to tylko w znaczeniu pytania, bo bywają szczepionki już dziś używane na inne choroby, które właśnie w ten sposób powstawały. I stąd jak na przykład rozmawiamy z ludźmi, którzy sprzeciwiają się szczepionkom, to jest ta różnica odnośnie tego, czy może być odnośnie tego, jakim szczepionkom się przeciwstawia. Czy w ogóle z zasady nie chcą szczepić dzieci, czy też nie chcą szczepić dzieci tym, co gdzie to szczepienie jest niemoralne. To mówię tytułem pewnych przykładów. Natomiast nie wiem, ile jeszcze mamy czasu. Jeszcze mamy czas. To tytułem już bardzo takiego konkretnego przykładu przyniosłem ze sobą taki dokument, który jest dokument Kongregacji Nauki Wiary, nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym. Jest to dokument watykański sprzed prawie 20 lat, więc nie napisany z powodu ostatnich wyborów, a jednocześnie jest tak, że jesteśmy po wyborach, w związku z tym można też jakby na spokojnie zastanawiać się nad tym, jak podejmować takie właśnie decyzje o charakterze politycznym. Dla mnie osobiście takim szczególnym doświadczeniem było, kiedy rozmawiałem z młodzieżą studencką z różnych pobożnych ruchów katolickich na początku lat 90. po jednych czy drugich wyborach, I nie miałem najmniejszej wątpliwości, że to są bardzo pobożni katolicy, poświęcający dużo czasu na modlitwę i różne inne zaangażowania. Jak słyszałem, na kogo oni głosowali, to byłem absolutnie zdziwiony. To znaczy, byłem zaskoczony tym, że katolik może głosować na kogoś, kto jest wrogiem Kościoła, a również na przykład zwolennikiem aborcji i podobnych rzeczy. I to uświadomiło mi ten fakt, że jak spojrzymy na formację katolicką, to ona w okresie komunizmu była ograniczona jakby do tej sfery pobożności indywidualnej. Nie z winy Kościoła, nie z winy wiernych, tylko dlatego, że władza komunistyczna wszystko inne zniszczyła i zakazała. Jak kardynał Wyszyński likwidował akcję katolicką, to dlatego, że listy członków były listami, według których aresztowano ludzi. Więc nie można było narażać tych najbardziej aktywnych w Kościele na to, żeby wszyscy trafiali do więzienia. I stąd wyszliśmy z komunizmu w takiej sytuacji, gdzie kościoły były pełne, powstawały już różnego rodzaju ruchy katolickie, ale one były wciąż skupione na tym, żeby człowiek nawiązał kontakt z Panem Bogiem. Natomiast nauczanie społeczne Kościoła było tam absolutnie nieznane. Dzisiaj to już jest uzupełnione. Ale jakby to, tamte sytuacje uświadamiały mi także to, dlaczego tak ważne jest, żeby katolicy znali nauczanie społeczne Kościoła, bo w przeciwnym wypadku sami jakby niszczą to wszystko, co stanowi również jakieś niezbędne warunki zewnętrzne do funkcjonowania Kościoła, jeśli go nie znają. I teraz jest dość ciekawe, że ta nota zaczyna się po pierwsze od przypomnienia Tomasza Morusa, który jest patronem polityków. Kanclerz u króla Henryka VIII i jest także kardynał Ratzinger, który był wówczas prefektem kongregacji, mówi, to był człowiek, który nigdy nie poszedł na kompromis. Ścięto mu głowę i dlatego jest patronem polityków. Kiedyś, nie wiem, czy Państwo pamiętają takie nazwisko, Rocco Buttiglione. To był włoski, jest jeszcze włoski polityk, który chciał zostać komisarzem europejskim, ale mu na to nie pozwolono, ponieważ zacytował fragment z katechizmu na temat homoseksualizmu. No i rozpaczał potem, ja znam to bezpośrednio od niego, tak? Rozpaczał w domu i przywoływał postać Tomasza Morusa, a żona, jako że kobiety są bardziej takie realistyczne, mówi, słuchaj, ty się z Morusem nie porównuj, bo jemu oderwali głowę od korpusu, a tobie pupę od fotela. Tak? Mówię to po to, żeby też uświadomić, że bywają w naszym życiu te sytuacje, w których nie może być kompromisu, ale cena na ogół nie jest taka jak Morusa. Jest znacznie mniejsza i trzeba mieć świadomość tego, że coś trzeba zapłacić, ale nie jest to aż tak dużo. I teraz powstaje tutaj takie fundamentalne pytanie odnośnie pluralizmu politycznego. To znaczy, czy katolicy mogą należeć do różnych partii, czy bądź sympatyzować z różnymi partiami. No i pierwsza odpowiedź dotyczy tego, no ale dlaczego w ogóle są różne partie? I czy to jest dobre, czy złe? W słowie partia, które znaczy po łacinie część, od razu jest jakby zawarta odpowiedź, że jak jest częścią, musi być część jakiejś całości, czyli muszą być inne części jeszcze. Ale to, to też oznacza, że każda partia reprezentuje jakąś część społeczeństwa. Pod różnymi względami, no, bo to jest kwestia z jednej strony na przykład właśnie światopoglądu, jakichś wartości, ale z drugiej strony jakieś interesy. No, to znaczy interesy wielkich przemysłowców, no, i interesy rolników, znaczy górników, nie muszą być takie same. No. W związku z tym każda z tych grup ma prawo do tego, żeby w parlamencie ich interesy były przez kogoś reprezentowane. I stąd ten pluralizm jest czymś normalnym w demokratycznych społeczeństwach. Ale tutaj od razu jest powiedziane, że no, są takie partie, które co do zasady sprzeciwiają się czy nauczaniu społecznemu Kościoła, czy tym nienegocjowalnym wartościom. W związku z tym trudno wyobrazić sobie, powiedzmy, katolika w partii marksistowskiej, czy w jakiejś nazistowskiej partii. Gdzieś po środku jest jeszcze wiele innych do wyboru. Ale są takie, na które z zasady trzeba wykluczyć. I teraz jest tak, że jak się patrzy na takie życie polityczne, to w parlamencie podejmuje się decyzje, które różnych spraw dotyczą. Na przykład systemu podatkowego, tego, czy trzeba maski nosić, czy nie trzeba maski nosić. I wielu innych spraw. I teraz w tych sprawach często można mieć różne zdanie, nie tylko z powodu interesów, ale też na przykład dlatego, że jakiś problem można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Jedni proponują taki sposób zaradzenia, on będzie jakoś tam skuteczny, a inni proponują inny, nie gorszy, ale po prostu inny. W związku z tym nie chodzi tutaj o świat wartości, no, tylko o jakby ten element narzędziowy, jak to zrobić. Jest teraz, jeżeli spojrzymy na niektóre sytuacje, niestety w zachodniej polityce, także w polskiej, tych sytuacji jest coraz więcej, chociaż zasadniczo one w ogóle nie powinny być debatowane. To są te sytuacje, kiedy okazuje się, że politycy podejmują decyzje właśnie odnośnie tych wartości nienegocjowalnych. To, że prawo cywilne rozeszło się z dekalogiem, zawdzięczamy Napoleonowi, bo kodeks napoleoński po raz pierwszy wprowadził to rozejście się, legitymizując rozwody. Od tamtego czasu wiele takich spraw, gdzie prawo państwowe jest w kolizji z dekalogiem, mamy. No, jedną z tych kwestii jest na przykład to wszystko, co dotyczy właśnie ochrony życia.